Za oknem zamiast białego śniegu szary dym z kominów, a w powietrzu coraz więcej zanieczyszczeń. Taka aura nie sprzyja alergikom i osobom cierpiącym z powodu chorób płuc, w tym astmatykom. Według danych NFZ w 2023 roku w Polsce żyło ponad 2 miliony osób z astmą. Częściej chorują mieszkańcy miast, którzy są bardziej narażeni na oddychanie zanieczyszczonym powietrzem. Zdaniem lekarzy chorych jest jednak znacznie więcej, ale nie wiedzą jeszcze o tym, ponieważ nie zostali zdiagnozowani. W raporcie funduszu podkreślono, że astma jest wciąż w Polsce słabo wykrywana. O przyczynach i objawach astmy oraz nowoczesnych metodach jej leczenia mówi pulmonolog Anna Duliban-Wojnar z Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie.
Astma jest chorobą heterogenną, zapalną, która charakteryzuje się napadami kaszlu, duszności, świszczącego oddechu, a wynika to niestety z ograniczonego przepływu w czasie takiego napadu powietrza przez drogi oddechowe.
Jak często występuje astma w Polsce i na świecie i czy ostatnio liczba zachorowań rośnie? A jeżeli tak, to z czego to wynika?
Ilość osób, która choruje na świecie, to jest około 340 milionów ludzi, natomiast w Polsce mamy około 2 milionów pacjentów. Ta zwiększona aktualnie częstość zachorowań wynika przede wszystkim z narażenia środowiskowego, wzrostu ilości chorób alergicznych, które dotyczą społeczeństwa. Poza tym dym tytoniowy ma tutaj swoje również znaczenie. Zakażenia, bardzo często po infekcjach wirusowych pojawiają się objawy typowe dla astmy. Duże znaczenie ma również narażenie na czynniki zawodowe.
Już pani wymieniła kilka takich głównych przyczyn rozwoju astmy. Jakie jeszcze są te przyczyny i czy to jednak jest ciągle choroba bardziej genetyczna, czy na tym etapie zdecydowanie bardziej środowiskowa?
Czynniki genetyczne mają duże znaczenie również. Okazuje się, że częściej chorują kobiety, jeśli chodzi o pacjentów dorosłych, natomiast wśród dzieci mamy więcej chłopców chorych na astmę i plaga otyłości okazuje się, że również jest czynnikiem ryzyka zwiększającym prawdopodobieństwo występowania astmy.
Te czynniki genetyczne powodują astmę, czy raczej chodzi o skłonności do astmy?
Czynniki genetyczne zwiększają nam jakby predyspozycję do zachorowania na astmę. Bardzo często w tym przypadku idzie to w parze niestety z alergią, a nieleczona alergia również może prowadzić do astmy.
A jakie są te główne przyczyny rozwoju astmy? Gdybyśmy chcieli obrazowo powiedzieć, co takiego dzieje się w tych płucach, co się z nimi dzieje?
Narażenie na pewne czynniki powoduje niestety, ale zwiększone wydzielanie śluzu, przerost mięśni śluzówki oskrzeli i zwiększoną tendencję do skurczu, co daje świszczący oddech, kaszel, no i takie typowe objawy charakterystyczne do astmy, napady kaszlu, duszności, szczególnie w nocy, nad ranem.
Wspominała pani o alergiach. Jaką rolę w rozwoju astmy odgrywają alergie i zanieczyszczenie powietrza, zwłaszcza teraz na przykład w sezonie zimowym, to od razu człowiek patrzy z obawą na te mierniki powietrza, czy świecą się na czerwono, czy na zielono i zastanawiamy się czasami, czy w ogóle wychodzić z domu.
Jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, to ma to duże znaczenie i widzimy, że na przykład w takich okresach jesienno-zimowych jest więcej pacjentów, którzy mają po pierwsze objawy infekcji dróg oddechowych. Najczęściej na to nakłada się zanieczyszczenie i to powoduje zwiększoną predyspozycję do skurczu tych oskrzeli i do nasilenia objawów astmy. Drugim takim momentem, gdzie mamy zwiększone zachorowanie na astmę, to jest okres wiosenny i letni. Wtedy jest więcej pacjentów z alergiami, którzy mają typowe objawy astmy alergicznej związanej z narażeniem na pyłki.
Jakie są najbardziej charakterystyczne objawy, które mogą pomóc w jej rozpoznaniu? Ten świszczący oddech nie od razu się pojawia.
Najczęściej jest to kaszel, który trwa długo. To są pacjenci, którzy mają objawy właśnie kaszlu przewlekłego, często z wybudzeniami nocnymi, kaszel, który pojawia się po wysiłku, takie objawy nadreaktywności oskrzeli, na przykład przy śmianiu się, przy jakimś większym wysiłku fizycznym. Pacjenci wtedy zaczynają kaszleć, słyszą u siebie świsty, nocą nie mogą spać. Często te objawy w ogóle występują na tyle długo, że nie można ich wiązać z jakąkolwiek infekcją, a charakterystyczne jest to, że leczeni na przykład antybiotykami nie uzyskują żadnego sukcesu, bo bardzo często wstępnie są traktowani jako osoby z zapaleniem oskrzeli. No i tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że ile pacjent może mieć zapalenie oskrzeli. Lampka się powinna zaświecić w momencie, kiedy nie mamy skuteczności leczenia.
Czyli jednak te objawy astmy bywają często mylone z objawami innych chorób.
Bywają mylone, najczęściej mylone są z zapaleniem oskrzeli, chociaż trzeba wziąć pod uwagę, że pacjent, który świszczy, to nie tylko astma. może mieć na przykład objawy niedrożności oskrzela, na przykład tak jak występuje w raku płuca, więc zawsze takie nawet jednostronne świsty u lekarza prowadzącego powinny budzić niepokój.
Astma ma też różne stopnie nasilenia. Jakie są zasadnicze różnice pomiędzy tymi stopniami nasilenia?
Stopień ciężkości astmy przede wszystkim oceniamy na podstawie częstości występowania dolegliwości, czy są one sporadyczne, czy występują częściej w ciągu dnia, czy występuje kaszel i wybudzenia nocne, a także na podstawie tego, jak często pacjent potrzebuje używać leku doraźnego. I w tym momencie, mając rozeznanie co do ciężkości tej astmy, możemy stopniować leczenie. Ewentualnie w przypadku, kiedy mamy chorego właśnie z astmą ciężką, możemy wziąć pod uwagę nawet leczenie biologiczne.
Jakie są obecnie dostępne metody leczenia astmy i czy wszystkie przypadki wymagają leków? Jak już jest astma stwierdzona, to natychmiast jakiś lek, jakiś wziew trzeba wprowadzić?
Mamy takie bardzo łagodne postacie astmy, jak astma wysiłkowa, astma sportowców, gdzie tacy pacjenci potrzebują leków bardzo doraźnie i sporadycznie. Najczęściej sprowadza się to do zażycia leku rozszerzającego oskrzela. Natomiast duża grupa pacjentów to jednak osoby, które wymagają leczenia przewlekłego. I tutaj do leczenia używamy przede wszystkim leków sterydów ziewnych, leków rozszerzających oskrzela, leków antyleukotrienowych. Ewentualnie w ciężkich przypadkach astmy w grę wchodzi tam, gdzie są ciężkie zaostrzenia, gdzie pacjent wymaga już kilkukrotnego leczenia sterydami systemowymi. Dla takich pacjentów mamy aktualnie 5 leków biologicznych. I widzimy bardzo doskonałe efekty stosowania tego leczenia.
Jak działają leki biologiczne?
Wśród tych 5 leków biologicznych mamy leki, które mają różne mechanizmy działania. Jedne działają na tak zwane zapalenie TH2 związane z nadmierną ilością eozynofilów we krwi. Mamy lek, który jest dedykowany pacjentom ze stricte astmą alergiczną. To jest lek, który działa przeciwko przeciwciałom IgE. I mamy również nowość, lek dla pacjentów, którzy nie spełniali żadnego z tych dotychczasowych kryteriów, czyli nie mieli takiego markera stanu zapalnego w astmie. Nie była to ani astma alergiczna, ani eozynofilowa. I mamy od kilku miesięcy właśnie dostępny lek, który doskonale sprawdza się u takich chorych.
A jak ci chorzy są kwalifikowani? Czy wszyscy mogą liczyć na takie leczenie biologiczne?
Nie wszyscy pacjenci mogą liczyć na takie leczenie biologiczne. Musi być to ciężka astma. Kryteria włączenia do takiego programu lekowego wyznacza nam NFZ. Musi być spełniony każdy punkt. Na pewno każdy pacjent, który ma ciężką astmę, stosuje sterydy wziewne w dużych dawkach, mimo to nie osiąga jakości i komfortu życia, który ma zaostrzenia wymagające zażywania sterydów systemowych. Kilkukrotnie był w szpitalu, był w opiece doraźnej z powodu duszności. Taki pacjent powinien zgłosić się do poradni chorób płuc bądź poradni alergologicznej celem kwalifikowania i być może zmian nawet w leczeniu, które umożliwiłyby mu zakwalifikowanie do takiego programu.
Ma Pani dane, ile osób na Podkarpaciu korzysta z leczenia biologicznego?
U nas w ośrodku jest około 300 pacjentów, którzy leczeni są biologicznie. To jest spora grupa, aczkolwiek w całym kraju szacuje się, że takich chorych powinno być około 35 tysięcy. Natomiast w całej Polsce z leczenia biologicznego korzysta około 3,5 tysiąca osób, czyli jakby potencjał programu nie jest do końca wykorzystany.
Czy da się zapobiec astmie? Na jakie czynniki powinniśmy uważać? Jak zmienić swój tryb życia?
Tak do końca nie da się zapobiegać. Na pewno leczenie wczesne alergii ma znaczenie. Uważa się, że immunoterapia, na przykład w alergii na roztocza kurzu domowego czy w alergiach sezonowych, może mieć wpływ na to, żeby astma w przyszłości się nie rozwinęła. Co do zanieczyszczeń powietrza, no to ciężko tutaj uniknąć. Natomiast otyłość jest jednym z dzisiaj szeroko podejmowanych tematów, jeśli chodzi o częstość rozwoju astmy u tych osób. Myślę, że niepalenie tytoniu, więcej chyba się nie da zrobić.
Pojawia się w życiu ludzi na różnym etapie. To nie jest tak, że można ją przewidzieć. A czy astma może też doprowadzić do trwałego uszkodzenia płuc lub do innych poważnych komplikacji zdrowotnych?
Może doprowadzić do trwałego uszkodzenia płuc, bo nieleczona astma powoduje, że proces obturacyjny w tych oskrzelach się utrwala, dochodzi do tak zwanego remodelingu mięśni oddechowych i u takich chorych nie uzyskuje się poprawy pomimo intensywnego stosowanego leczenia.
Są też jakieś mity związane z astmą, z którymi się Pani zderza ciągle jeszcze?
Mitem jest strach przed sterydami. Jest to podstawowy sposób leczenia astmy. Są to sterydy wziewne, które są dawkowane w mikrogramach, a nie w miligramach. I tu pacjenci, zwłaszcza z ciężką astmą, powinni się przede wszystkim bardziej bać sterydów używanych w tabletkach czy w formie dożylnej, którą dostają w szpitalach, a nie sterydów podawanych w postaci leków wziewnych, które mają działać miejscowo w oskrzelach. Rzadko, ale zdarzają się też obawy pacjentów związanych z leczeniem biologicznym. Nasze leki są bardzo bezpieczne, mające niewiele działań niepożądanych i naprawdę skuteczne.
O astmie i nowoczesnych terapiach mówiła pulmonolog Anna Duliban-Wojnar z Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie.